Drodzy bracia i siostry, przechodzimy do kolejnego wykładu. Tym razem chcielibyśmy przyjrzeć się czemuś z dziedziny rozeznawania. Czy coś jest prawdą, czy coś już prawdą nie jest? Czy coś jest nauką Słowa Bożego, czy gdzieś wykracza zbyt daleko? I chcemy zastanowić się nad odstępstwem od prawdy biblijnej, od prawdy Chrystusowej. I przyjrzymy się takim czterem pomocnym kryteriom matematyczno-biblijnym. Jest w Stanach Zjednoczonych ciekawa organizacja przeciwdziałająca sektom. Chrześcijańska organizacja się nazywa Watchman Fellowship. Nie ulicz z Watchmanem Nee, to jest coś zupełnie innego. Są to bracia na przykład nawróceni mormoni i inni. Są też normalnie ewangelicznie wierzący, którzy nigdy w sektach nie byli i oni po prostu badają ten rynek religijny, jeśli można tak nazwać, i badają, czy gdzieś są jakieś fałszywe nauki i ostrzegają ludzi wierzących, czy w ogóle ludzi z zewnątrz przed tym, przygotowują pakiet różnych informacji, filmów DVD, wykładów, jeżdżą też z wykładami, jakieś filmy tam przygotowują, także są bardzo pomocni bracia. I oni opracowali takie kryteria. Także, jak ja już wspomniałem, ja korzystam z mądrości i doświadczenia innych braci, które można znaleźć też podstawy pewne w Biblii. Ja je jeszcze trochę rozwinąłem. I te kryteria są matematyczno-biblijne, to znaczy za pomocą czterech działań matematycznych, plus, minus, mnożenie i dzielenie, można zobaczyć, czy coś jest sektą, czy odstępstwem, czy nie. I zacznijmy od plusa. Dodawanie do Słowa Bożego. Apostoł Paweł, zaniepokojony stanem Kościoła w Koryncie, ostrzegł w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdziale, wersecie 6, a ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Chodzi o to, że niektórzy ludzie wykraczają poza to, na co pozwala objawienie biblijne. Po prostu wychodzą poza Słowo Boże i to tak daleko, że wręcz dodają coś do Słowa Bożego. Na czym to może polegać? Księga Przypowieści mówi, że każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Przypowieści 30, rozdział 5 do 6 wersetu. Jeśli chodzi o formy dodawania czegoś do Słowa Bożego, to najczęściej jest to autorytet pozabiblijny. Oczywiście nie kwestionujemy potrzeby wykładania Słowa Bożego, potrzeby kaznodziejów, ewangelistów, potrzeby komentatorów biblijnych, bo na przykład nie jedna książka napisana przez bogobojnego człowieka, któremu Pan dał jakieś głębsze zrozumienie czy możliwość głębszego spojrzenia na daną sprawę, jest nam pomocna. Niemniej są takie autorytety, które wykraczają poza Słowo Boże zbyt daleko. List do Tytusa, 1 rozdział 13 do 14 wersetu, zawiera instrukcję apostoła Pawła do tego jego przedstawiciela na Krecie, gdzie czytamy: karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. W pierwszym wieku były takie herezje żydowskie, które zagrażały pomyślności młodego kościoła i były to pewne nakazy, pewne wytyczne, które dawali ludzie, zwłaszcza spośród obrzezanych, zwłaszcza pośród Żydów, którzy wypaczyli Ewangelię, uczynili ją jakąś spaczoną formą judaizmu. I o tych ludziach Paweł mówi, że odwracają się od prawdy. Także to nie były jakieś nieszkodliwe tradycje, jakieś tylko wykładnie, ale te nauki wiązały się z odwróceniem się od prawdy. Czyli były dodaniem czegoś sztucznego do Słowa Bożego. I zobaczmy, jakie autorytety pozabiblijne funkcjonują w różnych wyznaniach. Mamy tu takiego pana, nie wiem, czy wiemy, kto to jest, Joseph Smith. On działał w XIX wieku i mamy tu Księgę Mormona, którą on wypromował, rzekomo ją znalazł i że to było objawienie Boże, ukrywane przez dłuższy czas, ukryte przed publicznością, on to ogłosił. I ten prorok, tak zwany Joseph Smith, on w Księdze Mormona przekazał takie informacje, że głupi są ludzie, którzy polegają na Biblii, bo nie wystarczy polegać na samej Biblii. Potrzebna jest jeszcze Księga Mormona, ponieważ Biblia została skażona i brak w niej wielu prostych i cennych prawd. Nie zawiera pełnej Ewangelii. Dopiero Księga Mormona to uzupełnia. I kiedy ja w Przysieku pod Toruniem spotkałem małżonkę pewnego doradcy rolniczego ze Stanów, mormonkę, to ona miała takie wydanie Biblii nietypowe, że w pierwszej części był Stary i Nowy Testament, a w drugiej Księga Mormona, w jednej okładce. Także oni dodali do Biblii autorytet pozabiblijny i uważają nawet, że człowiek, który polega na samej Biblii, to on będzie po prostu biedny, nie zna prawdy. Dopiero Księga Mormona jest kluczem do Biblii i to jest to najpełniejsze objawienie. Zobaczmy inny autorytet pozabiblijny, Charles Stace Russell i jego wykłady Pisma Świętego. A tu jest jeden z wykładów, trzeci tom. Te poszczególne tomy nazywały się wykładami Pisma Świętego. Ciekawa rzecz, że na okładce są te skrzydła, jest tu symbol bożka Amon-Ra egipskiego. Także i Russell uznał, że czytając samą Biblię bez pomocy wykładów jego autorstwa, czytelnik pogrąży się w ciemności. I ja przytoczę dokładnie to, co napisał w Strażnicy z 15 września 1910 roku na stronie 298, wydanie angielskie. Posłuchajmy. Jeżeli 6 tomów wykładów Pisma Świętego to praktycznie Biblia uporządkowana tematycznie, z podanymi tekstami dowodowymi z Biblii, możemy słusznie nazwać te tomy Biblią w formie uporządkowanej. To znaczy, że nie są to jedynie komentarze do Biblii, lecz praktycznie sama Biblia. Co więcej, stwierdzamy, że ludzie nie tylko nie potrafią dostrzec boskiego planu, studiując samą Biblię, lecz widzimy także, iż jeżeli ktokolwiek odłoży wykłady Pisma Świętego, nawet jeśli dotychczas używał ich i dobrze je poznał, nawet jeżeli czytał je przez 10 lat, jeżeli potem odłoży je na bok i zignoruje je i zwróci się do samej Biblii, to choćby rozumiał Biblię przez 10 lat, nasze doświadczenie pokazuje, że w ciągu 2 lat pogrąży się w ciemności. Z drugiej strony, gdyby tylko czytał wykłady Pisma Świętego z ich odsyłaczami i nie przeczytał ani jednej strony Biblii, to taki pod koniec 2 lat będzie w światłości, ponieważ będzie miał światłość Pisma Świętego. Zauważmy, Russell stwierdza, że czytając samą Biblię człowiek będzie w ciemności. Czytając jego wykłady nawet bez przeczytania nawet jednej kartki z Biblii, człowiek będzie miał światłość życia. Zauważmy, że tak naprawdę on powiedział coś, czego nie chciał powiedzieć. To znaczy, że jego nauki są tak sztucznym tworem, że trzeba je ciągle czytać i powtarzać, żeby w nich trwać, a jeżeli człowiek przejdzie do Biblii, to nigdy nie będzie wierzył w jego nauki. Czyli potwierdził tym samym, że jego nauka jest niespójna, jeśli chodzi o zgodność z Biblią, a nawet jest na tyle sztuczną strukturą, że w zasadzie trzeba ciągle ją na nowo sobie wpajać, żeby w niej trwać. I odbiega na tyle od Biblii, że czytając samą Biblię nie dojdzie się do prawdy. Słowo Boże w Księdze Izajasza mówi, że biada tym, którzy światłość nazywają, że światłość zamieniają w ciemność. Zobaczmy, Księga Izajasza, 5 rozdział, werset 20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. No Russell ciemnością nazywał prawdę, którą wyznawali chrześcijanie, a swoje nauki nazywał światłością, chociaż one były prawdziwie i nadal są ciemnością. Zobaczmy teraz dalej. A kolejny autorytet pozabiblijny to ciało kierownicze Świadków Jehowy, tak zwany niewolnik wierny i roztropny i literatura Towarzystwa Strażnica. Co jest ciekawe, ostatnio zaostrzył się dogmatyzm tego ciała kierowniczego Świadków Jehowy. Wprost piszą, że jeżeli ktoś nie przyłączy się do organizacji świadków, nie będzie słuchał ich jako ciała kierowniczego, nie będzie korzystał z ich literatury, to nigdy nie pozna Boga i nigdy nie znajdzie drogi do zbawienia. Obowiązuje świadków Jehowy całkowita lojalność. Muszą przyjmować bez żadnej dyskusji wykładnie, które są w literaturze Towarzystwa Strażnica. Twierdzi się, że bez wykładni strażnicy w ogóle nie można zrozumieć Biblii. I posłuchajmy komentarza, jaki zamieszczono w strażnicy numer 13 z 1982 roku na stronach 26 do 27 w akapicie 14, by zobaczyć, jak ci ludzie z ciała kierowniczego krytykują niezależnych badaczy Biblii. Czytamy tak. Usiłują zasiać wątpliwości w sercach nic nie podejrzewających osób i oderwać je od stołu obficie zastawionego pokarmem duchowym podawanym w salach Królestwa Świadków Jehowy, gdzie doprawdy niczego nie brakuje. To jest odsyłacz do psalmu 23. Twierdzą, że wystarczy czytać samą Biblię oddzielnie albo w małych grupkach po domach. Ale co dziwne, przez takie czytanie Biblii powrócili wprost do odstępczych doktryn, jakich przed 100 laty nauczał w swoich komentarzach kler nominalnego chrześcijaństwa. A niektórzy zaczęli nawet ponownie obchodzić święta, takie jak rzymskie Saturnalia w dniu 25 grudnia. Oczywiście mowa o Bożym Narodzeniu, tylko oni twierdzą, że chrześcijanie obchodzą w tym czasie Saturnalia, co jest oczywistą nieprawdą. Ale zauważmy, co z tego komentarza wynika. Że ci, którzy odseparowali się od Świadków Jehowy albo gdzieś tam wycofali na margines i czytali Biblię sami w małych grupach, doszli do tych samych nauk, których 100 lat temu nauczał tak zwany kler nominalnego chrześcijaństwa, czyli pastorzy, duchowni w swoich komentarzach biblijnych. Czyli co z tego wynika? Że czytając samą Biblię będzie się miało takie nauki, taką doktrynę, jak to, co nazywają Świadkowie Jehowy nominalnym chrześcijaństwem, czyli wyznania chrześcijańskie, które nie należą do Świadków Jehowy, a więc wrócą do ortodoksji biblijnej, do prawowiernego chrześcijaństwa. Ci wszyscy, którzy odłożą strażnicę na bok i poważnie przyjmą naukę Biblii. Czyli tak naprawdę między wierszami powiedzieli znowu, czego nie chcieli powiedzieć, że ich autorytet jest dodany do Biblii, tak jak zresztą autorytet Russella, i na tyle sztuczny, że ktoś odkładający ten autorytet na bok i czytający samą Biblię dojdzie do zupełnie innych wniosków i powróci do biblijnego tak naprawdę chrześcijaństwa. Ale widzimy, jaki to jest narzucony autorytet, jak nie wypada się nie zgodzić z tą organizacją. Jak ktoś, kto się nie zgadza, będzie miał na pewno problemy. Tak jak zresztą ja miałem różne rozmowy z przedstawicielami organizacji, którzy próbowali wybić mi z głowy to, do czego dochodziłem dzięki czytaniu Biblii. A więc widzimy, że dodają ludzie autorytet. Czy to, jak mówiliśmy, Księga Mormona, prorok Joseph Smith, zresztą mormonizm ma jeszcze więcej ksiąg różnych takich dodatkowych, jak na przykład Słowo Mądrości i tak dalej. Różne objawienia pozabiblijne. Świadkowie Jehowy z kolei ciało kierownicze mają, tak zwanego niewolnika. Russell był takim i jest sługą wiernym dla różnych odłamów badaczy pisma. Oni go jak swojego jakby papieża traktują. Jego tomy to jest autorytet najwyższy. Ale jest jeszcze inna grupa, bardziej wolnościowa, liberalna. To są antytrynitarze, ale antytrynitarze w rodzaju unitarian. Obecnie w Polsce szerzy się unitarianizm. Może nie ma dużo tych ludzi, ale jakoś to się rozprzestrzenia. Jest to powrót do idei braci polskich z XVI wieku, tego odłamu, który powstał w obrębie kalwinizmu i wyszedł poza kalwinizm i zaczął głosić, że jest tylko jeden Bóg Ojciec, a Pan Jezus w końcu głosili, że jest tylko synem Józefa. I dzisiaj unitarianie w Polsce też głoszą, że Pan Jezus jest tylko synem Józefa, tylko człowiekiem, że nie jest Bogiem. No straszne bluźnierstwa głoszą. I na co się powołują, kwestionując przedludzki byt Jezusa? Powołują się między innymi na Talmud, na judaistyczne rozumienie preegzystencji, czyli przedludzkiego bytu Chrystusa. I często się powołują, co Żydzi mówią, co rabin napisał. Zapominają o jednym, że współczesny judaizm, ten judaizm, który się ukształtował później już po pierwszych wiekach chrześcijaństwa, on kształtował się w ogniu polemiki z chrześcijaństwem. I Żydzi tak ukształtowali swoją doktrynę, że w zasadzie to jest inna nauka niż znajdziemy u Izajasza, u Mojżesza. To już jest judaizm w takiej wersji rozbudowanej, która wykracza poza ramy Starego Testamentu. Bo jak się przekonaliśmy w jednym z poprzednich wykładów, Stary Testament pokazuje osobę boską poza samym Jahwe. Pokazuje Mesjasza, który jest nazwany Bogiem Mocnym na przykład, prawda? Możemy też nawiązać do 7 rozdziału Izajasza, werset 14, gdzie Mesjasz, który miał się narodzić, miał być Immanuelem, Bogiem z nami, a dosłownie z nami Bogiem z hebrajskiego. Także widzimy, że powołują się na autorytety żydowskie i zupełnie jakoś tutaj zapominają, że judaizm, tak jak Paweł pisze w 2 liście do Koryntian, 3 rozdziale, wielu wyznawców judaizmu ma zasłonę na oczach. Dopiero kiedy się nawrócą do Pana, to zasłona zostaje zdjęta. Poza tym właśnie ci, którzy tworzą takie autorytety, to są, ja nazywam ich poszukiwacze zaginionej arki. W jakim sensie? Są tacy ludzie, którzy mówią, chrześcijaństwo gdzieś zaginęło, musimy wrócić do korzeni żydowskich, chrześcijaństwo zaginęło gdzieś po drodze, to wszystko, co jest baptyści, ewangeliczni, zieloni, ci wszyscy, to jest fałszywe. Musimy wrócić do tych korzeni żydowskich, jacyś tam Nazyrejczycy byli, jacyś Ebionici, my musimy ich naukę znowu odkopać, wyciągnąć na zewnątrz. To są dla mnie tacy poszukiwacze zaginionej arki. Przecież chrześcijaństwo jest. Przecież ludzie się nawracali w XVII wieku, w XVI, w XVIII. Są dzieci Boże na tym świecie. Po co coś szukać? I właśnie ci ludzie często mają takie skrzywienie na tle judaizmu, na tle Izraela. Oczywiście my mamy doceniać Izraela. My mamy się modlić za Izraelem, za zbawieniem jeszcze wielu Żydów. I jeśli nam będzie dane, to dać umiejętnie świadectwo, jeżeli Bóg postawi na naszej drodze kogoś z Żydów. Ale te osoby mają skrzywione, przesadne podejście do tej sprawy. Idźmy dalej. Mamy zatem plus, dodawanie pozabiblijnego autorytetu, z którym wypada się zgodzić, bo kto się nie zgadza, ten się nie zgadza z samym Bogiem tak naprawdę często. Może w tym ostatnim przypadku jest wyjątek. Drugi to jest minus, odejmowanie często boskości, bo jeżeli jakiś autorytet ktoś stawia, ludzki, to ten autorytet kogo najczęściej uderzy? Pana Jezusa. Prawda? Ten ludzki autorytet taki niebiblijny często uderza w Pana Jezusa. I wiemy, że Biblia mówi o boskości trzech osób. Już dzisiaj o tym mówiliśmy, że jest jeden Bóg Ojciec, że Pan Jezus jest nazwany w liście do Tytusa 2:13 wielkim Bogiem i Zbawicielem naszym, że w Dziejach Apostolskich Ducha Świętego zrównano z Bogiem w 5 rozdziale 3-4 wersetu. To jest mowa o kłamałeś Ducha Świętego, a to oznacza, że nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. I pozbawianie którejś z osób boskości już jest jakimś takim skrzywieniem sekciarskim. Powinniśmy być na to wyczuleni. Możemy czasem spotkać ludzi, którzy jeszcze się zgodzą, że Pan Jezus może być od biedy nazywany Bogiem, ich zdaniem. No tak powiedzmy, można go nazwać, ale już Duch Święty to nie jest osobą. I już powinna nam się czerwona lampka zapalić, że coś jest nie tak. Samo to, że ktoś tak niechętnie przyznaje określenie Pana Jezusa, że można go nazwać Bogiem, to już powinna zastanawiać. Ale jeżeli już na Ducha Świętego tak wskazuje, to już też jest niedobre. I chciałbym wam podać świadectwo, jak Bóg mi dał takie rozeznanie w pewnej sprawie. Pewnego razu przyjechał do Torunia na jakiś czas taki Francis, który rzekomo dokonywał cudownych uzdrowień, taki kaznodzieja, ewangelista z Anglii, który odłączył się od kościoła zielonoświątkowego, jakiś własny kościół założył. No i pewien brat mnie poprosił, pastor zboru domowego, żebym rozeznał, kto to jest, czy warto z nim współpracować. I ja w duchu się modliłem całą drogę, żeby Bóg mi pokazał, kto to jest, i po 15 minutach już wiedziałem, że to jest fałszywy prorok. Mówił o Duchu Świętym jako o mocy, a nie jako o osobie. I mówił, że nawrócenie polega na ochrzczeniu kogoś. Że ktoś jest ochrzczony, wystarczy go ochrzcić, to już jest nawrócony. Że w nawróceniu żadnej roli nie odgrywa modlitwa, tylko trzeba kogoś ochrzcić. To już wiedziałem, że to jest coś nie tak. Więc Bóg mi dał dość szybko rozeznać. I szczególnie mnie zaniepokoiło, że on mówi, że działa mocą Ducha Świętego, a w swojej teologii, w swoim nauczaniu Ducha Świętego poniżał. Już wiedziałem, że coś jest nie tak. Być może cuda, które czynił, były fałszywymi cudami, które były czynione inną mocą. Tym bardziej, że potem w tej grupie nakładał na niektóre osoby ręce, a nawet niektóre ochrzcił. I te osoby miały dłuższy czas problem duchowy. Były w takim jakimś przygnębieniu ducha, w takim załamaniu. I tu chciałbym was ostrzec. Nie jest prawdą, że jest obojętne, kto na nas ręce nakłada. I nie powinniśmy jak owce na rzeź lecieć do każdego, ktokolwiek przyjeżdża i mówi, że nakłada ręce, gdziekolwiek będziemy na jakiej konferencji. To nie jest wcale obojętne. Są przypadki, przyjechał z Norwegii taki pewien kaznodzieja i nałożył ręce. Bardzo problemy duchowe dwóch braci miało, na których nałożył ręce. Także nie bądźmy tacy naiwni. Pamiętajmy, żeby trochę mieć jednak takiego zdrowego rozsądku i rozeznania. To tak na marginesie. Co jeszcze można powiedzieć o odejmowaniu boskości? Zobaczmy. Jest jeszcze inna taka sprawa, jak odejmowanie osób od Boga. Klasyczny modalizm, herezja Sabeliusza, takiego kapłana, głosi, że jest jedna osoba boska, która występuje w trzech rolach. Tymczasem prawowierna nauka głosi, że jest jeden Bóg w trzech osobach, czyli są trzy osoby, Ojciec i Syn i Duch Święty, a nie jedna osoba, która pełni trzy role. Modalizm jakby odejmuje dwie osoby od Boga, czyli okalecza też jakby Boga. Czyli to jest odejmowanie boskości. I nie wiem, czy widzimy już na tym etapie, że jeżeli ktoś dodaje coś do Biblii, dodaje jakiś pozabiblijny autorytet, często pierwszą rzeczą, którą robi taki heretyk, można powiedzieć, fałszywy prorok, fałszywy nauczyciel, jest zaatakowanie Boga. Czy to Pana Jezusa, czy to Ducha Świętego. Przeważnie jest. Czy w ogóle trójjedynego Boga. Bo stawia się w miejsce Boga. Musi ten autorytet jakoś, no, w jakiś sposób w złym świetle postawić. Co robi dalej taka grupa? Zobaczmy. Kolejne działanie matematyczne, mnożenie. Więc takie osoby mnożą uczynki potrzebne do zbawienia. Pan Jezus ubolewał nad tym, że niektórzy wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie. Tak powiedział o faryzeuszach i uczonych w piśmie w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. I przyjrzymy się niektórym wyznaniom, jak dodają coś do Słowa Bożego, w sensie nowych uczynków, których Słowo Boże nie wymaga, jako warunku zbawienia. Świadkowie głoszą, że zbawienie jest zależne od głoszenia od domu do domu i od unikania transfuzji krwi. Że trzeba tak postępować, jak oni tutaj mówią, żeby być zbawionym. I widzimy, że Biblia nigdzie nie zabrania przyjmowania transfuzji krwi, co najwyżej spożywania krwi, prawda? Natomiast też Biblia nigdzie nie kładzie nacisku, że trzeba koniecznie chodzić od domu do domu i głosić. Słowo Boże mówi, że są różne sposoby działania, ale jest ten sam Bóg. I pierwsi chrześcijanie głosili zazwyczaj publicznie i po domach. Szli do synagogi, na przykład apostoł Paweł głosił publicznie tam. Kto się potem zainteresował, to ich potem odwiedzał w domu, tych, którzy byli skłonni się nawrócić, i tworzył kościół domowy. Tak najczęściej było. Na rynku głosił i potem ci, którzy się wyłonili, potem w domu już się nimi zajmowali, apostoł czy jego towarzysze. Mormoni z kolei głoszą, że wymagane jest posłuszeństwo wszystkim nakazom kościoła mormonów, w tym specyficznie mormońskim rytuałom świątynnym. Na pewno wiemy, że mormoni stosują tak zwany chrzest za umarłych, że do Polski przyjechała delegacja mormonów i poszli do archiwów państwowych i zrobili na mikrofilmach zdjęcia całych rodów książęcych, królewskich w Polsce i potem rozdzielili na zbory w Stanach i tam chrzest przyjmowano za tych wszystkich różnych książąt, bo wierzą, że przez chrzest zastępczy oni torują tamtym drogę do zbawienia. Więc jak już zmartwychwstaną, będą mieli zbawienie zapewnione dzięki temu, że te zbory mormonów za nich chrzest przyjęły. Więc widzimy, że to jest mnożenie jakichś niebiblijnych uczynków. Poza tym mormoni mają taki nakaz, żeby w okresie wiosenno-letnim w ogóle nie jeść mięsa. Natomiast to mówi Słowo Mądrości, taka ich książeczka. Natomiast w okresie jesienno-zimowym można jeść mięso. Zabronione też są kawa, herbata, napoje typu cola. Ja się zgadzam, że one nie są zdrowe, ale niech nam nikt nic nie narzuca, żaden człowiek. Tam jest jako dogmat, jako objawienie Boże, że zabronione napoje, które jakoś stymulują układ nerwowy, bo mają kofeinę czy coś takiego. Oprócz mnożenia uczynków, grupy sekciarskie co robią jeszcze? Mnożą pisma. Mnożą pisma i argumenty, by rozwodnić naukę biblijną i zaprzeczyć oczywistym faktom. I na przykład grupy antytrynitarne, więc Świadkowie Jehowy, unitarianie, po prostu strasznie dużo bibuły produkują. Tej literatury na potęgę drukują, żeby zwłaszcza skupiają się na tym, żeby podkopać boskość Pana Jezusa i osobowość i boskość Ducha Świętego. Całe broszury się publikuje, artykuły, żeby tylko podważyć naukę chrześcijańską. Zresztą nie tylko tą, ale i wiele innych. Ci ludzie wręcz taką gimnastykę intelektualną praktykują, by odwrócić sens znanych wersetów biblijnych, natchnionych prawd i dopasować do z góry przyjętej interpretacji. Więc mnożą pisma, żeby sobie z tym poradzić. I zobaczmy, co mówi na ten temat pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, wersety 3-7. Tu przytoczę w przekładzie Piotra Zaręby, ale w przekładzie dosłownym, który nie jest jeszcze w formie papierowej dostępny. Czytamy tu: by przestali inaczej nauczać i nie zajmowali się baśniami oraz niekończącymi się rodowodami, które raczej wywołują spory, to jest spekulacje, jałowe dociekania, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia, który jest w wierze. Celem zaś tego nakazu jest miłość czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary, z czym się niektórzy rozminęli i skręcili ku czczej paplaninie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co tak stanowczo twierdzą. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział 3-7 wersetu. Przypominam sobie sytuację, że odwiedziłem kiedyś pewien zbór ewangelicznych chrześcijan i tam chodził pewien sympatyk do zboru, chodził z całą walizką różnej literatury i on uważał się za szczególnie wybranego, że on ma szczególne zrozumienie od Boga. No i gdy poruszyłem z nim ten pierwszy list do Tymoteusza, że niektórzy ludzie nie osiągnęli tej miłości płynącej z czystego serca, dobrego sumienia, nieobłudnej wiary i stali się samozwańczymi nauczycielami i oddali się takiej paplaninie, gadulstwu takiemu religijnemu, to odezwała się jego żona i powiedziała: według mnie prawdziwy chrystianizm skłania człowieka do prawdziwej miłości, do Boga, do bliźniego, do rodziny, a u mojego męża nie ma miłości, my nie możemy z nim wytrzymać, my nie możemy z nim mieszkać w ogóle, z tym człowiekiem nie da się żyć. A ten człowiek chlubił się szczególnym poznaniem Słowa Bożego. I oczywiście występował przeciwko boskości Pana Jezusa i osobowości i boskości Ducha Świętego. Więc jak to nieraz jest? Są ludzie, którzy po prostu uważają się za ekspertów w dziedzinie Słowa Bożego, ale ich życie jest zaprzeczeniem tego. Oni popadli w jakąś sekciarską naukę, w jakąś herezję, a po prostu złe światło jest w ich życiu. Spotkałem przypadki, że ktoś właśnie popadł w jakieś takie herezje, a współmałżonek jest po prostu nieszczęśliwy z taką osobą. Spotkałem jeszcze inny przypadek taki, gdzie widziałem, że ta żona po prostu cierpi, a ten człowiek się uważa za alfę i omegę wręcz, bo poznał prawdę, której ogół pogardzanych przez niego chrześcijan w ogóle nie zna. Drodzy, jednak sprawdzianem czyjegoś chrześcijaństwa jest przede wszystkim, jaki jest w rodzinie, jakie jest w swoim otoczeniu, jak się z tym człowiekiem pracuje, jak on postępuje, czy on wydaje naprawdę owoc uświęcenia. I takie osoby często mają, drodzy, problem z duchowością. Zobaczmy, na czym to polega. Często kierują się takim czysto ludzkim, humanistycznym spojrzeniem na sprawy duchowe i odrzucają to, co kłóci się z ich rozumem. Tak jak zresztą pierwszy list do Koryntian mówi, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 14. I tacy ludzie zmysłowi, oni mnożą argumenty, by usprawiedliwić swoje stanowisko i często patrzą czysto humanistycznie. Taki pewien brat z południa właśnie, może nie wiem, Gliwice jak daleko są, W każdym razie przeraził się, kiedy wszedł na stronę internetową Unitarian i zobaczył, że oni już promują konfucjanizm, buddyzm, inne rzeczy, patrzą z czysto humanistycznego punktu widzenia i nie uważają, że Biblia jest jedyną świętą księgą. Czyli jak ktoś odchodzi od prawdy Bożej, często zaczyna zupełnie po ludzku rozumować, w sposób cielesny, nie w sposób oświecony. Nie wiem, czy doświadczyliście tego, że można mieć wiedzę zapożyczoną z książek, ale jeżeli jesteśmy blisko Pana, to On nam sam pokazuje w Słowie pewne rzeczy i pewne prawdy stają się naszą własnością. My możemy wysłuchać kazania jakiegoś brata, to będzie dla nas pomocą, ale Pan do nas też przemawia, prawda? I my wiemy, kogo znamy. Tak jak Paweł powiedział, wiem, komu zawierzyłem, prawda? I jak my znamy już Pana, my nie damy się tak zwieść, a ci ludzie nie znają Pana. Dlatego oni się poruszają po takim czysto humanistycznym podejściu do Biblii. Czysto takim na ludzki, taki chłopski rozum, jak to się mówi, a nie według Ducha Świętego. I pierwszy list do Tymoteusza też ostrzega przed pewnymi ludźmi, i tu musimy się mieć na baczności. Czytamy... Zobaczmy w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdziale, od 3 do 5 wersetu. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Tak więc jest taki typ ludzi, musimy na to zwrócić uwagę, którzy są zarozumiali i którzy zawsze rodzą spory. Są niektórzy tacy ludzie, którzy gdzie nie pójdą, to tworzą rozłamy. Może się zetknęliście kiedyś z niektórymi ludźmi, gdzie by nie chodzili do zboru, wszędzie tworzą rozłam. Gdzie by nie poszli na grupę biblijną, tam tworzą rozłam. Prawda? No właśnie. Więc właśnie, spieranie się o słowa, niepotrzebne jakieś dyskusje, które powodują uczynki ciała, nie prowadzą do owocu Ducha Świętego. I niektórzy też próbują z pobożności ciągnąć zyski, co też jest smutne. Czasami takim zyskiem może być też własna chwała niektórych takich ludzi. Chcą uchodzić za wielkich nauczycieli. I zobaczmy, co jeszcze charakteryzuje takich ludzi mnożących swoje argumenty. Spaczony umysł i przeciwstawianie się prawdzie. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, powiada 8 i 9 werset. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Kapłani Jannes i Jambres to są niewymienieni z imienia dwaj kapłani egipscy, którzy rzucili swoje laski, a one również zamieniły się w węże. Ale laska Mojżesza zamieniona w węża połknęła obydwa te węże. I co tu jest ważne, że ci ludzie tak samo przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu. To znaczy oni sami dopuścili się do takiego stanu, gdzie ich myślenie jest niepodporządkowane Słowu Bożemu. Ale niedaleko zajdą i głupota uwidoczni się wobec wszystkich. I pamiętajmy, że ostatecznie mnogie pisma, argumenty tych, którzy występują przeciwko prawdzie biblijnej, przeminą z wiatrem, a głupota takich ludzi stanie się jawna dla wszystkich. I zwłaszcza głupota fałszywych proroków wychodzi na jaw. Ci, którzy zapowiadali różne daty, to mogą się tylko wstydzić albo chcą ukrywać te fakty przed swoimi zwolennikami. Teraz nie wiem, czy wiemy, że jest takie Family Radio w Polsce, też działało w Krakowie, przyjechali ludzie z tego Family Radio i ogłaszali datę końca, gdzieś chyba na 2011 czy 2012 rok. Obliczone to wszystko pięknie. Harold Camping, taki kaznodzieja, prowadzi to Family Radio i tam po polsku są audycje. i właśnie przepowiedzieli kolejną datę. Kiedyś już przepowiadał, o ile sobie przypominam, 94 rok, 1994, to się nie sprawdziło. Niczego się nie nauczył i głosi kolejną datę. Więc na pewno głupota ujawni się wobec wszystkich. Czas zwłaszcza działa na niekorzyść fałszywych proroków. Także mieliśmy już dodawanie, więc dodawanie niebiblijnego autorytetu. Mieliśmy odejmowanie, odejmowanie od boskości. Często jest w ruchach sekciarskich czy niebiblijnych. Było mnożenie, mnożenie uczynków potrzebnych do zbawienia i mnożenie pism, żeby się wytłumaczyć ze swojej herezji. Mnożenie różnych argumentów. A teraz dzielenie. Dlaczego dzielenie? Jeżeli dodają do Biblii, odejmują coś z boskości, mnożą uczynki lub pisma, to uważają się za wyjątkowych i lepszych od innych chrześcijan. No bo mają taki autorytet, powiedzmy, rozumieją właściwie Jezusa ich zdaniem. Dalej, mają szczególne uczynki, gdzie inne wyznania tego nie mają. No to oni są tymi prawdziwymi. Więc co głoszą? W przypadku świadków, że są jedyną prawdziwą religią, że wszystkie inne to Babilon Wielki skazany na zagładę. W przypadku mormonów głosi się, że Kościół założony przez Jezusa Chrystusa popadł w wielkie i zupełne odstępstwo i ten stan odstępstwa trwa nadal, lecz nie obejmuje tych, którzy doszli do poznania przywróconej Ewangelii Kościoła Mormonów. No i w końcu zobaczmy, co unitarianie, jak podchodzą do chrześcijaństwa. Że chrześcijaństwo trynitarne jest upośledzone, że trzeba uświadamiać biednych trynitarzy i przekonywać ich do doskonalszej formy chrystianizmu. Pewien unitarianin z Ostródy powiedział, że Trójca to pogląd, który zniszczył chrześcijaństwo, pozostawiając po sobie zgliszcza, krew i łzy. Skąd on to wziął? To widać, że tylko z jego nienawiści i uprzedzeń to się bierze. Bo jeżeli weźmiemy historię wczesnego chrześcijaństwa, to biskup Atanazy, który głosił właśnie boskość Chrystusa, musiał się salwować ucieczką, bo właśnie Arianie, przeciwnicy Trójcy, chcieli go zabić. I tacy bardzo to są pokojowi ludzie, tak? Z tego wynika. A weźmy muzułmanów, którzy też wierzą tylko w jednego Boga, nie uznają Syna Bożego, nie uznają Ducha Świętego. Jak oni są pokojowo usposobieni, prawda? To nie trzeba daleko patrzeć, żeby się o tym przekonać. Wszystkie sekciarskie grupy, trzeba pamiętać, że stosują prozelityzm w stosunku do prawdziwych chrześcijan. To znaczy, oni nie będą się cieszyć, jeśli my powiemy, że jesteśmy narodzeni na nowo, że należymy do jakiegoś biblijnego zboru. Oni się będą tym martwić, że nas trzeba, biedaków, uświadomić, nas trzeba przeciągnąć do tej jedynej prawdziwej religii, do tego najprawdziwszego kościoła. I Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 30, to niepokojące słowa apostoła Pawła do starszych w Efezie. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Za sobą, tak? Kierują uwagę na siebie. I bądźmy szczególnie wyczuleni na takie misje, czasami plakaty. Gdzieś jest małymi literkami Pan Jezus, a nazwisko tego mówcy na pierwszym miejscu. To już powinno nas zaniepokoić. Patrzmy na takie szczegóły. Jeżeli ktoś kieruje bardzo uwagę na siebie, ciągle tylko o sobie mówi, to powinno być co najmniej zastanawiające. Był taki Jim Jones, który założył Świątynię Ludu, nie wiem, czy słyszeliśmy, taką grupę religijną w Stanach. Pierw ogłosił się zastępcą Chrystusa na ziemi, namiestnikiem Chrystusa na ziemi, potem rzucił Biblię na podłogę, powiedział: przestańcie wierzyć tej starej księdze pełnej mitów i legend, wierzcie mi. I w końcu ogłosił się samym Bogiem i pod jego nadzorem było zbiorowe samobójstwo członków tej sekty w Gujanie Francuskiej. Po prostu musieli to zrobić, byli pod bronią. Po prostu jakby oni tego nie zrobili, to by ktoś za nich to zrobił. Także pamiętajmy, że to właśnie takie nadużycie autorytetu jest bardzo niebezpieczne. Czasami może właśnie przejawiać się przede wszystkim, że ktoś chce pociągnąć ludzi za sobą. To jest właśnie niebezpieczne. Dzielenie może też przejawiać się w innej formie, w dzieleniu lojalności członków. To znaczy, że człowiek jest bardziej przeciągany, żeby być podległym danemu autorytetowi ludzkiemu niż autorytetowi Słowa Bożego. Więc ma taki problem. Świadkowie Jehowy na przykład muszą bardziej słuchać ciała kierowniczego niż Boga. Muszą bardziej ufać strażnicy niż wyraźnym stwierdzeniom Biblii. Kiedy ja odwiedziłem moich przyjaciół, świadków po klęsce nauki o pokoleniu roku 1914, kiedy w listopadzie 1995 roku odwołano naukę świadków, że nie przeminie pokolenie pamiętające rok 1914 i przyjdzie koniec. Kiedy to odwołano, rozmawiałem z moimi przyjaciółmi i mówią mi, no, bo ja powiedziałem, że czuję się jak fałszywy prorok, nauczyłem fałszywej nauki. Ależ bracie Szymonie, wtedy tam to było prawdą, teraz jest prawdą coś innego. Musimy być lojalni wobec organizacji. To jest właśnie taki klasyczny mechanizm, że trzeba ślepo przyjmować to, co mówi dana organizacja i nawet jak Biblia mówi co innego, to nie możemy temu wierzyć. No właśnie, Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, w swoich ćwiczeniach duchownych napisał, że jeżeli coś widzimy, że jest białe, a hierarchia nam powie, że jest czarne, to musimy raczej wierzyć hierarchii. A pewien nadzorca obwodu u Świadków Jehowy powiedział, widzicie, ta książka, trzymał zieloną książkę, widzicie, że ta książka jest zielona, ale jeżeli ciało kierownicze nam powie, że ona jest czarna, to musimy wierzyć, że jest czarna. I to jest właśnie rozdwojenie serca człowieka. Chce służyć Bogu szczerze, a zniewala się jego serce, żeby nagiąć je do służby człowiekowi. U Mormonów z kolei trzeba uznawać za prawdę natchnione pisma mormonizmu i w ich świetle patrzeć na Biblię. Muszą być posłuszni nakazom Kościoła, choćby nie były oparte na Biblii, tylko na jakichś objawieniach pozabiblijnych. Tak jak perła wielkiej wartości mają taką księgę i też muszą się nią kierować. Z kolei unitarianie, tam jest liberalizm, ale jest tam po prostu pewna wykładnia, która jest niepisaną, obowiązującą wykładnią. Nie jest tam powiedziane, że wszyscy muszą się tego trzymać, ale ponieważ odrzucają prawdę o boskości Pana Jezusa, to wszyscy zgodnie mówią przeciwko boskości Pana Jezusa. Jest to jakby logika odstępstwa. I teraz przyjrzyjmy się całemu reakcji łańcuchowej. Proszę bardzo, jak to się dzieje, że ktoś odstępuje od prawdy. Pierwsza rzecz to dodaje do Biblii wątpliwy autorytet, więc popada w błąd. A błąd najczęściej kogo uderza? Tego, który jest głową Kościoła, który jest prawdziwym przywódcą Kościoła, w którego duchu mamy postępować, którego nauką mamy żyć, a więc w Chrystusa. Więc odejmuje się od boskości często, a odziera się Zbawiciela z boskości. I co wtedy trzeba? Trzeba mnożyć, taka grupa, argumenty za herezją. Trzeba jakoś usprawiedliwić wobec ludzi i przekonać ich do tej herezji. A skoro ten ludzki Mesjasz, okaleczony Mesjasz, nie jest takim Mesjaszem jak w naszych kościołach, w pełni zadowalającym, to trzeba pomnożyć uczynki, żeby się jakoś jednak zbawić, skoro mamy takiego zwykłego tego Mesjasza, powiedzmy, i powiedzmy, no, potrzeba coś więcej. I ta grupa buduje swój autorytet, swoją władzę nad członkami przez to, że nakazuje im spełniać te uczynki. Więc pozabiblijny autorytet, okaleczony Mesjasz, własny program uczynków, to wszystko prowadzi do poczucia wyjątkowości i w wyniku tego oddzielają się od innych chrześcijan i dzielą lojalność członków z uszczerbkiem dla Boga i Jego słowa. Czyli jeśli mają komuś służyć, to prędzej mają ulegać tej organizacji czy temu ludzkiemu autorytetowi. I drodzy, jeśli spotkacie kiedyś kościół, czy wyznanie, czy nauczyciela, który będzie twierdził, że tylko u nas jest prawda, my jesteśmy tym kościołem ostatków, my jesteśmy tym najprawdziwszym, to już niech czerwona lampka się zapali, że coś jest nie tak. Jeżeli ktoś mówi, że tylko u nas jest prawda, wszyscy inni są Babilonem, to trzeba z dala od takich grup się trzymać. Teraz zastanówmy się, jak pomóc jednak ludziom, którzy mają wątpliwości. List Judy w przekładzie dosłownym wydziela trzy grupy, bo typowy przekład wersetów 22 i 23 dostrzega dwie grupy tylko w tym miejscu. A tu posłuchajmy uważnie według przekładu dosłownego. I miejcie miłosierdzie dla tych, którzy wątpią. Czyli pierwsza grupa. Powiedzmy, ktoś ma szczere wątpliwości, to my nie traktujmy brutalnie takich braci i sióstr, zaraz ich nie gaśmy, tylko jeżeli ktoś ma szczere wątpliwości, podejdźmy życzliwie, z miłosierdziem, pomóżmy takiej osobie, wyszukajmy jakiś materiał, módlmy się za tą osobę. Ja muszę powiedzieć, że na mnie przyszło takie kiedyś duchowe zamieszanie. Byłem młodym, wierzącym i gdzieś zagubiłem się w myśleniu. Gdzieś tak pewne kwestie teologiczne badałem i za dużo może się naczytałem i takie dysharmonia w moim umyśle powstała, taki niepokój. I zwierzyłem się Radzie Zboru w Toruniu i po prostu powiedziałem, żeby na razie mnie nie brali do kazań, do szkoły niedzielnej, gdzie byłem nauczycielem. I bardzo życzliwie do mnie podeszli. Powiedzieli, my ciebie nie potępiamy, my to rozumiemy, każdy może mieć coś takiego. Żona pastora Tadeusza Tołwińskiego, Ewa, powiedziała: słuchaj, powiedz, w jakich porach będziesz się modlił w tej sprawie, czy w jakich dniach, to ja też będę się modliła. Powiedz, w jakich dniach byś pościł, to ja też będę w tym czasie pościła. I spotkałem się z wielką życzliwością. Jeden starszy mnie zaprosił do siebie, szczerze ze mną porozmawiał. Pastor ze mną pojeździł samochodem, tak w różne miejsca, tam coś było do załatwienia i tak wysłuchał, mówi, no ciekawie, mówisz, tak wysłuchał, co miałem na sercu, mogłem się zwierzyć bez obaw. I to mnie bardzo zbudowało, taka spokojna postawa, taka pełna miłosierdzia, zrozumienia, że może się każdemu zdarzyć jakiś gorszy czas duchowy. To mnie bardzo zbudowało, że nie było jakieś to nerwowe podejście zaraz. Nie? No i też pewna siostra ze zboru baptystów okolicznego mnie wzięła na spotkanie modlitewne, mnie zawiozła i tam modlili się za mnie. I przyszedł moment, Bóg oświecił mój umysł, rozświetlił i już nie miałem problemu z tymi wątpliwościami. Po prostu Bóg przegonił, rozjaśnił umysł, przegonił te wątpliwości. Więc trzeba mieć miłosierdzie. Drugie czytamy, drugich zbawiajcie, albo ściślej, ratujcie, bo słowo zbawiać w Biblii ma też sens takiego dosłownego ratunku, wyrywając ich z ognia. To już jest drugi etap. Może być chrześcijanin, który już się troszeczkę za bardzo zagłębił w tą naukę i trzeba już mu powiedzieć stanowczo: pozbądź się tych publikacji, pozbądź się tych materiałów, nie jeździ na te konferencje, drogi bracie, to ci tylko może zaszkodzić. Bardziej trzeba wyrywać takiego człowieka, bardziej zdecydowanie. Trzeba mu biblijnie naświetlić, dlaczego to nie jest prawda. Trzeba zająć konkretne stanowisko, też życzliwie, ale już bardziej zdecydowanie. No i ostatni etap. Dla innych miejcie miłosierdzie połączone z lękiem, mając odrazę nawet do tuniki splamionej przez ciało. To już są ludzie, którzy jeszcze dalej zabrnęli, już się jakoś skalali tą nauką na tyle, że mogą i nas zarazić. To już jest niebezpieczny etap. Ja muszę się zwierzyć, że kiedyś zaprzyjaźniłem się z człowiekiem, który usługiwał w kościele, ale uległ pewnemu zwiedzeniu i w końcu przestał usługiwać. I próbowałem mu pomóc, ale powiem wam, ja przy nim zaczynałem chorować duchowo. I jak ograniczyłem kontakty, od razu dużo lepiej się poczułem. Są tacy ludzie, że mogą nam tylko zaszkodzić. I my nie martwmy się, czy my im pomożemy, bo jeśli naprawdę oni nas zrujnują, to mniej więcej można to przyrównać, to tak jakbyśmy skoczyli do wody, kogoś ratować, to tonie, gdzie sami nie umiemy pływać. Więc po prostu obydwaj utoniemy. Więc nie zawsze jest to mądre. Trzeba uważać na taki typ ludzi, którzy gdzieś już ich myślenie jest zdecydowanie zwiedzione. Po czym można poznać takie zwiedzenie? Jeżeli ktoś na przykład nam powie coś takiego, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, że Jezus nie jest jedyną drogą, że na przykład do Jezusa można dojść różnymi drogami, to już powinno nas niepokoić, jak ktoś tak mówi. I szereg innych można by tu wymienić, tu się nie da, to jest cały katalog, wyszedł słownik sekt, ruchów religijnych i okultyzmu, którego byłem zresztą konsultantem, Wokacjo wydało. To powiem wam, no tyle tam jest tego wszystkiego, że to się nie da dzisiaj streścić. Także to są ludzie, którym jeszcze można pomagać, z tym, że ta trzecia grupa, to trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą ja osobiście uważam, że do pewnych rozmów to bardziej pastor i starsi się nadają. Nie każdy może po prostu tutaj stanąć na wysokości zadania. Ale jak się ustosunkować do z kolei odstępców, to znaczy odstępców od Słowa Bożego, od prawdy biblijnej? List do Tytusa mówi w brzmieniu Biblii Poznańskiej, 3 rozdział 9-11 wersetu. Głupich zaś dociekań i rodowodów, sporów i kłótni o prawo unikaj, są bowiem bezużyteczne i próżne. A człowieka, który rozbija jedność, po jednym lub drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że jest przewrotny i grzeszny i sam na siebie wydaje wyrok. Więc apostoł Paweł taki krótki proces zalecił. Jeżeli ktoś rozbija zbór, rozbija jedność, głosi herezję, inne przekłady mają człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, inny przekład mówi sekciarza, człowieka, który wywołuje herezję. Po prostu jedno, drugie upomnienie i unikać. Można właśnie takiego też wykluczyć ze społeczności i ostrzec. Kiedyś do Torunia przyjechała grupa takich najprawdziwszych chrześcijan. Oni tylko chrześcijanie się nazywają, żadnej nazwy nie mają. Mają taką stronę, gdzie tam alfa jest w nazwie, o ile się orientujecie, w internecie są. I oni odwiedzili wszystkie zbory w Toruniu i wszędzie próbowali po prostu wyciągać i do siebie. I na czym ich rozmowy polegały? Na krytyce wszystkich innych poza nimi. To jest też charakterystyczne. Zwróćmy uwagę, właśnie jeżeli ktoś wszystkich krytykuje, a tylko kieruje uwagę na siebie, to już powinno nas zaniepokoić. I oni tak próbowali robić, że baptyści źli, bo baptyści wierzą w predestynację. Przepraszam bardzo, jest wielu baptystów, którzy w predestynację nie wierzą akurat. Wiecie, o co chodzi? Predestynacja, przeznaczenie. To, co Jan Calvin głosił o wybraniu jednych do zbawienia, a drugich pominięciu lub wręcz skazaniu na wieczną zagładę. Wcale wielu baptystów to nie głosi, ale już wykorzystywali takie argumenty, żeby nas zniechęcić do naszych drogich braci i sióstr. Więc bądźmy na to wyczuleni. I rzeczywiście, jeżeli ktoś takie rzeczy głosi, no nie zajmujmy się. Jeżeli ktoś tak zdecydowanie, bez żadnych wątpliwości głosi fałszywą naukę, rozbija jedność. A jak z kolei chronić się przed odstępstwem, przed sekciarstwem, przed fałszywą nauką? List Judy zawiera bardzo piękne rady, 20 do 21 wersetu. Znowu w przekładzie dosłownym przytoczę. Ale wy, ukochani, budujcie siebie samych w waszej najświętszej wierze. Drodzy, ktoś, kto ma bliską społeczność z Panem Jezusem, z Bogiem Ojcem, kto jest jak te mądre panny, że spędza czas, na czym polega bycie tą mądrą panną? Spędzamy czas z Panem, z Jego Słowem i ta oliwa się nalewa do tej lampy, nalewa się, tak? Bóg posila nas Duchem Świętym, Słowem Bożym, swoją obecnością i znamy naszego Pana, budujemy się w naszej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Jeżeli po prostu poddajemy się Duchowi Świętemu, poddajemy się Słowu Bożemu, również w naszych modlitwach, to Duch Święty kieruje naszymi modlitwami. Nie wiem, czy doświadczaliście czegoś takiego, że chcecie przyjść do modlitwy i czujecie się jak z drewna. Po prostu no jakoś ciężko się przełamać. Ale zaczynacie się modlić i Duch Święty ożywia tą modlitwę. I nawet ta modlitwa w takim dniu jakimś bardziej smutnym, gdzie trudno się zacząć modlić, jest lepsza niż w innym dniu. Bardziej spontaniczna, bardziej żywa. Nie wiem, czy tego doświadczaliście, że tak się dzieje. Ja mam też takie doświadczenie, że dobrze jest przed modlitwą poczytać Słowo Boże. To Słowo Boże jeszcze wzbogaci naszą modlitwę. Jak czytamy nieraz dany fragment, to fragment ten, który czytamy, mówiący o Bogu, o Panu Jezusie, on zawiera takie treści, że możemy nawiązać do tego w modlitwie. Nawet te treści pobudzą nas do uwielbienia Pana. I dalej czytamy, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Bardzo ważne jest, żeby trzymać się w tym kręgu miłości Bożej, żeby być blisko naszego Pana, żeby zgodnie z tą miłością Bożą postępować, żeby trzymać się Boga, który jest tą absolutną miłością. I mówi, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które prowadzi do życia wiecznego. Czyli oczekiwać tak naprawdę powrotu Pana Jezusa Chrystusa, który będzie wybawieniem ostatecznym ludu Bożego. Także mamy wspaniałe wytyczne co do tego, a jeszcze Juda zapewnia nas, że Bóg jest tym, który nas może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. I dzięki Bogu niech będą za to. Także przekonujemy się, jak dobry jest nasz Bóg i jak musimy być naprawdę trzeźwi. Nie każda konferencja jest godna polecenia, nie każda książka jest godna zaufania, nie każdy nauczyciel jest godny polecenia też. Nie tak dawno ktoś mnie zapytał o pewnego nauczyciela, którego książki coraz częściej wychodzą w Polsce. I co się okazało? Co on głosi? On głosi taką naukę, że my nie mamy się modlić o uzdrowienie, jak jesteśmy chorzy. Jeżeli masz guza rakowego, to ty przemawiaj do guza, a nie módl się o uzdrowienie z tego guza. Jeżeli nie masz pieniędzy, to ty przemawiaj do portfela, żeby pieniądze do niego napłynęły. Bo ty masz teraz władzę jako wierzący. Nie Pan Jezus. Takie nauki są szerzone w Polsce. Także drodzy, wyczulam was, że w Polsce będzie coraz więcej, już jest dużo, ale będzie jeszcze więcej różnych fałszywych nauczycieli. I powiem wam, że dość dużo pieniędzy mają i dość dużą popularnością się cieszą takie wydawnictwa i takie kościoły charyzmatyczne, ale nie mówię o normalnych kościołach zielonoświątkowych, ale nowoczesne kościoły charyzmatyczne, które są związane z ruchem wiary, z ruchem trzeciej fali, które po prostu mają dużo pieniędzy i oni najwięcej takiego Kenneta Hagina wydają i różnych innych fałszywych, odważy się powiedzieć, nauczycieli z Zachodu. Więc bądźmy bardzo ostrożni, drodzy, bardzo ostrożni. Bądźmy otwarci na dobre rzeczy, ale też bądźmy czujni. I pamiętajmy, że to jest tylko takie przybliżenie, ten plus, minus, mnożenie, dzielenie, to jest takie tylko pomocny, taki do zapamiętania, jak to się nazywa, mnemotechniczny sposób, żeby coś rozpoznać. Oczywiście jest to zgodne z Biblią, ale niech to będzie jakimś takim wyczuleniem dla nas, żebyśmy nie byli naiwni, żebyśmy badali duchy, do tego Słowo Boże nas wzywa, bo wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. I Słowo Boże ostrzega, że niektórzy odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Niech Bóg nam dopomoże, żebyśmy wytrwali w prawdzie, bo prawdziwe dziecko Boże to jest ktoś, kto trwa w prawdzie. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Mamy obowiązek wytrwać w nauce Pana Jezusa. To jest na nas zadanie. Ale mamy też wszelką moc od Boga, żeby temu sprostać. Amen.